Poranek Wnet, godzina 8:15. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu, a w naszym studiu gość, pan minister Piotr Miller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ile pan ma właściwie lat?
29.
No niech ktoś nie powie, że młodzi ludzie w Polsce nie awansują. Czy jak pan jest taki młody, nie wiem, czy pan słyszał, był jakiś taki człowiek Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz.
Tak, oczywiście kojarzę pana profesora.
Bardzo dobrze.
Może niestety nie w pozytywnym świetle, ale kojarzę.
Profesor Leszek Balcerowicz powiedział kiedyś, jak były protesty młodych naukowców, że zarabiają zbyt mało, że nie powinni narzekać, ponieważ młodzi asystenci powinni utrzymywać się przede wszystkim z grantów, a nie liczyć, że państwo da im pensję. Bliska mi osoba zajmująca się zawodowo i na poważnie nauką bardzo wtedy się zdenerwowała. Czy pan podziela taki punkt widzenia, że młodzi naukowcy powinni utrzymywać się przede wszystkim z grantów?
Nie, wręcz przeciwnie. To znaczy jest pewne niezbędne minimum, jeżeli chodzi o pensje pracowników naukowych, które musi być zagwarantowane przez państwo. Oczywiście poza tym tą pensją gwarantowaną są oczywiście systemy grantowe i tutaj my je wspieramy, bo też ta konkurencyjność w świecie nauki musi występować i akurat my od niej nie chcemy w pełni odstępować, ponieważ ona jest też elementem rozwoju naukowego. Natomiast no, w Polsce mamy taką kuriozalną sytuację, tak jak teraz, że na przykład doktoranci, większość doktorantów w Polsce nie dostaje ani złotówki, a ma prowadzić w tym czasie badania naukowe, chodzić na zajęcia, no i szukać pieniędzy, aby znaleźć właśnie możliwości realizowania tych zadań. Dlatego my zmieniamy między innymi ten system kształcenia doktorantów i po wejściu w życie ustawy wprowadzamy powszechny system stypendialny dla doktorantów, którzy będą kształcili się na przyszłych naukowców.
Pojawiły się pewne wątpliwości co do tego, jak przebiegał proces legislacyjny nad Konstytucją dla Nauki. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Terlecki, wspomniał coś o zewnętrznych podmiotach, które nie powinny pisać tak ważnych ustaw. Kto i na jakim etapie brał udział w tworzeniu tej ustawy?
To jest w ogóle jakiś nieprawdziwy zarzut. Nie wiem, co pan marszałek Terlecki miał na myśli, mówiąc o zewnętrznych podmiotach. My od blisko 2 lat pracujemy nad projektem ustawy w sposób niezwykle partycypacyjny, jeżeli chodzi o udział społeczny. To znaczy na początku ogłosiliśmy konkurs na założenia do ustawy, to znaczy został ogłoszony konkurs, zostały wybrane 3 zespoły ekspertów, które przygotowały swój wymarzony model szkolnictwa wyższego i nauki. Tak, na poziomie założeń. One się dosyć mocno różniły od siebie w wielu elementach. Na podstawie tych założeń, które zostały przedstawione, później odbywały się konferencje programowe, 9 konferencji programowych, w których wzięło udział ponad 5,5 tysiąca osób ze środowiska akademickiego. Na każdej z tych konferencji środowisko akademickie dyskutowało, które rozwiązania finansowe, ścieżki nauki, ustrojowe w szkolnictwie wyższym będą lepsze. I na tej podstawie powstał projekt ustawy. Bardzo szeroka partycypacja społeczna, dlatego też duże poparcie środowiska akademickiego, ponieważ wszystkie reprezentatywne organizacje środowiska akademickiego poparły naszą ustawę.
No, różnie z tym szerokim poparciem. Ukazał się na przykład list ludzi związanych głównie z naukami humanistycznymi, list pracowników naukowych, przeważnie profesorów, doktorów, którzy zresztą nie ukrywają, że są życzliwi obozowi dobrej zmiany, którzy bardzo mocno krytykują ten projekt. Tym takim punktem, który najbardziej jest krytykowany, to jest, może ja zacytuję, należy zaniechać planu tworzenia rad uczelni złożonych z osób wprowadzonych z zewnątrz, w ponad połowie ich członków. No więc tutaj jest kwestia, po co te rady zostały wymyślone i jaka jest ich tak naprawdę funkcja?
Po to, żeby z zewnątrz ktoś spoglądał również na funkcjonowanie uczelni. Ja tylko zaznaczę, że rady uczelni w całości mają być wybierane przez wspólnotę akademicką, więc to nie jest tak, że ktoś z zewnątrz narzuca członków rady uczelni, tylko to senat uczelni wybiera, czyli wspólnota akademicka wybiera, kto ma w tej radzie się znaleźć.
Czyli panowie profesorowie zapraszają zaprzyjaźnionych biznesmenów.
No, nie biznesmenów. Znaczy, no, oczywiście można trywializować tą sytuację, ale my chcemy, aby w uczelniach również funkcjonowały organy, które spoglądają z zewnątrz na to, co się dzieje w uczelni, doradzają, jak zmieniać uczelnie. To jest standard na Zachodzie, standard wszystkich topowych uczelni świata, że są rady uczelni. Powiem więcej, w większości przypadków one nie są powoływane przez wspólnotę akademicką. My tu godzimy ten element tradycji akademickiej polskiej, czyli podmiotowości akademickiej, wspólnoty akademickiej, z tym elementem zewnętrznym. W wymiarze sprawiedliwości również były podobne komentarze. Tak, najlepiej daleko od społeczeństwa, niech wymiar sprawiedliwości sam się wybiera, sam się odnawia, niech nikt nie kontroluje. My wymiar partycypacji społecznej również musimy wdrożyć do polskich uczelni. I jeżeli ktoś się tego boi, no to się temu dziwię. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, to sama wspólnota akademicka wybierze tych swoich doradców.
Znaczy, wspólnota akademicka wybierze, czy wybierze sobie oligarchia panów profesorów?
No nie, to senat uczelni. Senat uczelni, który składa się zarówno z przedstawicieli młodych naukowców, profesorów, studentów, doktorantów i pracowników, którzy nie są nauczycielami akademickimi. Znaczy, pozostawienie modelu tego, który jest teraz, to jest oligarchia. Znaczy teraz mamy sytuację, w której faktycznie albo rady wydziału, albo senaty, tak, wybierają w tej chwili rektora czy dziekana i to nic się nie zmienia. My chcemy wprowadzić element zewnętrznej partycypacji. Czy to zmieni coś? Nie wiem. W dobrych uczelniach, które będą chciały coś zmienić, zmieni. A w niektórych po prostu zostanie tak, jak jest teraz, w tym konkretnym aspekcie.
Pojawił się jednakowoż zarzut, że to jest właśnie próba rezygnacji państwa z kontroli nad uczelniami, dlatego że przerzuci się na te rady w sposób wolontarystyczny formowane, że właściwie dlaczego państwo rezygnuje z kontroli nad uczelniami, skoro one są państwowe?
No ale państwo nie rezygnuje z kontroli. Państwo rezygnuje, w ogóle nie rezygnuje z jakichś elementów funkcjonowania z obecnego systemu, narzędzi z obecnego systemu, ponieważ po pierwsze, konstytucja gwarantuje autonomię uczelni, więc ten udział państwa też jest w pewnym zakresie mimo wszystko ograniczone, ale my przede wszystkim oceniamy efekty. I cały ból środowiska, przynajmniej części środowiska, bo to nie jest tak, wielu profesorów naprawdę ambitnie podchodzi do swoich działań, ale całe obawy niektórych profesorów w środowisku akademickim wynikają z tego, że my mówimy, nie interesuje nas, jak się organizujecie wewnątrz. Interesują nas efekty. Dwa rodzaje efektów. Wysoka jakość badań naukowych i wysoka jakość dydaktyczna. Jeżeli tych efektów nie będzie, obniżamy wam finansowanie. Jeżeli te efekty są, będziecie mieli większe finansowanie. I to jest największa obawa tego środowiska niestety, bo mówimy o tym, że my chcemy dobrych badań naukowych, a nie przyczynkarskich artykułów. Będziemy wymagali, aby nauczyciel akademicki, który jest nauczycielem, który prowadzi badania naukowe, raz na 4 lata przedstawiał 4 swoje osiągnięcia. Naukowe. 4. Tylko 4. Raz na 4 lata swoje 4 osiągnięcia. A nie tak jak do tej pory, że może przedstawiać 300 osiągnięć i sumują mu się punkciki i mówi, jestem super naukowcem, bo zrobiłem 30 beznadziejnych artykułów albo 30 słabych publikacji, ale nie zrobiłem żadnego znaczącego odkrycia.
Zaraz. Tak pan mówi z pogardą o tych przyczynkarskich artykułach. Są różne dziedziny nauki. Czy to nie jest tak, że deprecjonujecie na przykład, że cały czas istnieje coś, co się nazywa chorobą punktozy w polskiej nauce, czyli na przykład, że są punktowane w niektóre artykuły, że jest taka preponderancja artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych. Też nie wszystkich, bo na przykład zwróćmy uwagę, że wiem z doświadczenia, że tak powiem, że amerykańskie niektóre czasopisma są niepunktowane, ponieważ Amerykanie mają w nosie Unię Europejską i nie uczestniczą w tych naszych systemach punktacji. Ale że na przykład to będzie obniżać, powiedzmy, ludzi, którzy publikują, jak pan to nazywa, przyczynki, powiedzmy, dotyczące polskiej historii średniowiecznej. To no są bardzo przyczynkarskie artykuły w drobnych czasopismach.
Nie, absolutnie. Przede wszystkim rozróżnijmy dwie rzeczy. Jedną rzecz rozróżnijmy publicystykę historyczną od nauki historii, tak, od badaniach naukowych. No to jeżeli mówimy o badaniach naukowych, to po pierwsze, my nie porównujemy dyscyplin naukowych pomiędzy sobą. Jeżeli dyscypliny będą oceniane, tak, czy prowadzą dobrej jakości badania, czy nie, to będą oceniane między sobą, czyli historycy między historykami. I my chcemy, żeby polskim historykom opłacało się, dosłownie tego słowa znaczeniu, żeby dostawali za to większe pieniądze, jeżeli opublikują dobrą monografię, i jeżeli ta monografia będzie w międzynarodowych bazach danych, nawet po polsku, to nie jest istotne. Znaczy, w ogóle jest jeden główny mit, że międzynarodowe bazy danych naukowych to oznacza, że muszą po angielsku pisać. Absolutnie nie. Jest wiele polskich czasopism aktualnych, które są w międzynarodowych bazach danych, są pisane po polsku i powinny być pisane po polsku. Tylko ja chciałbym, żeby jeżeli jakiś naukowiec, mając teraz na przykład pytanie dotyczące tego, co się działo w Polsce podczas II wojny światowej, pisując wyszukiwarkę baz naukowych, problemy polsko-izraelskie, wyskoczył mu artykuł, po polsku nawet pisany, opisujący ten aspekt, żeby mógł sobie go przetłumaczyć i żeby mógł to sprawdzić. A teraz jest tak, że bardzo często w tych bazach po prostu polskich artykułów nie ma, mimo że one istnieją fizycznie.
Skoro zależy na tym, żeby podnieść poziom naukowy, po co ta idea profesury dydaktycznej, która pozwoli pracować na uniwersytetach bez osiągnięć naukowych?
Ponieważ uczelnia ma kilka ról. Jedna to jest prowadzenie badań naukowych, ale druga to jest prowadzenie wysokiej jakości dydaktyki. I w wielu uczelniach, najlepszych uczelniach na świecie, są stanowiska profesorów dydaktycznych. Znaczy ja bym bardzo sobie tego życzył, aby w uczelniach były osoby, które są zatrudnione na stanowisku profesora dydaktycznego, który to właśnie stanowisko wprowadzamy do uczelni, żeby ale to jest warunek, że musi mieć doktorat, więc to nie jest tak, że to jest osoba, która zupełnie przychodzi z ulicy, to jest doktorat. Osoba, która ma doktorat, czyli ma minimum niezbędne naukowe, ale jednocześnie jest praktykiem w funkcjonowaniu w danym aspekcie. Na przykład wyobrażam sobie, że to może być doktor, który jest przez wiele lat uznanym prawnikiem, że to jest doktor, który przez wiele lat prowadzi laboratorium badawcze w prywatnej firmie, że to jest doktor, który jest inżynierem i przez wiele lat budował fabryki. I chciałbym, żeby takie osoby były profesorami dydaktycznymi. My zrównujemy ścieżkę dydaktyczną i naukową, bo do tej pory deprecjonowało się tych, którzy nie prowadzili nauki takiej teoretycznej. Wręcz czasami nawet mówiono, no po co ta praktyka, no my tutaj teorie robimy, dobre artykuły naukowe. To jest ważne i to jest ważne. Chcemy te ścieżki naukowe zrównać, bo naprawdę na najlepszych uczelniach na świecie, na Cambridge, Oxfordzie czy innych, ceni się równie dobrze wybitnych naukowców, jak i wybitnych dydaktyków, którzy niekoniecznie muszą być dobrymi teoretykami, ale mają naprawdę talent do tego, aby przekazywać wiedzę.
Nie wiem, czy to trochę to nie jest takie abstrakcyjne, czy jednak nie jest tak, że to będzie taka przechowalnia trochę dla panów profesorów, którzy już na przykład już nie będzie się chciało.
No ale to decydujmy się, albo ktoś jest profesorem dydaktycznym albo naukowym. Jeżeli jest dydaktycznym, to jest oceniany za dydaktykę, a jeżeli naukowym, to oceniany za naukę. A teraz mamy tak, że jest profesor zatrudniony na stanowisku naukowo-dydaktycznym i często nie prowadzi ani nauki, ani dydaktyki.
Jednym z kolejnych tutaj kontrowersji, która pojawiła się wokół tej ustawy, jest też to, że będzie strasznie mocna władza rektora. Słyszałem takie głosy, że autorom ustawy pomyliła się jakby to, że w nauce nie ma demokracji i chcą zrobić brak kolegialności, która jest tradycją jeszcze średniowieczną. Nawet na konferencji prasowej, której miałem przyjemność słuchać, pan premier Jarosław Gowin tak trochę na to pytanie właśnie o mocną pozycję rektora powiedział, że to tak jak premier w rządzie. No wydaje się, że uniwersytet i tak nie jest rządem.
Uniwersytet nie jest rządem, ale jeżeli chcielibyśmy wrócić do standardów średniowiecza kolegialnych, to proponuję, aby profesorowie przychylili się, aby rektora wybierali studenci. W całości, no bo tak kiedyś było, że to studenci wybierali rektora, więc jak mamy już tak mówić bardzo o kolegialności, powrotu do tradycji, to może wróćmy do tego typu. Oczywiście żartuję sobie teraz, natomiast jest pewna skala odcieni szarości pomiędzy mocnym mandatem rektora, a tutaj jednowładztwem. Po pierwsze to Senat ma ogromną władzę, bo uchwala statut uczelni, który reguluje, jak uczelnia funkcjonuje, więc jest w stanie zamknąć rektora w pewnych ramach, których nie może rektor przekroczyć. Druga rzecz, że to kolegium elektorów, czyli wspólnota akademicka, wybiera rektora i w każdej chwili może go odwołać, więc jest pełna kontrola tego, co się dzieje w uczelni.
Ale jaki będzie udział w wyborze rektora tych rad, w których będą również ludzie spoza uczelni?
Rady uczelni będą wskazywały kandydatów, bo muszą co najmniej dwóch kandydatów wskazać na rektora, a kolegium elektorów bezwzględną większością głosów musi wybrać spośród nich. Nie wybierze? Zaczynamy od nowa. I no to kolegium elektorów ma ogromną rolę w tym zakresie, więc tutaj nie ma niebezpieczeństwa. Natomiast jest niebezpieczeństwo i to widać obecnie. Podejmowania albo nie podejmowania bardzo często decyzji przez to, że utyka ona w kolegialności decyzyjnej. Tak? Znaczy to jest tak, że są ważne decyzje do podjęcia. Na przykład podwyższenie standardów wymagań wobec samych siebie, czyli wobec pracowników naukowych, mówiąc, że no musimy publikować lepiej, musimy publikować więcej, musimy prowadzić lepiej dydaktykę. Myślę, że tak łatwo jest zagłosować za takimi uchwałami samemu sobie, żeby mieć świadomość, że będę musiał sam od siebie więcej wymagać. Nie jest to proste. Dlatego nie bez powodu w instytucjach publicznych również funkcjonuje jednak mimo wszystko w wielu miejscach dosyć silne kierownictwo i ono musi podwyższa wymagania w jakimś sensie. No niestety, no to jest naturalny mechanizm. W każdej pracy tak jest.
Czy jest prawdą, czy też autorom jednego z tych listów protestacyjnych było kilka, coś się tutaj pomyliło, że rektor będzie miał wpływ, na przykład będzie mógł likwidować wydziały, jeżeli uzna, że one są...
Rektor likwidować wydziały może już od jakichś 6 lat bodajże. To jest najlepszy przykład. Ja to, jak ktoś mówi, że coś ustawa wprowadza nowego, albo że jest coś, że my tutaj wzmacniamy... Rektor może pstryknięciem palca zlikwidować wydział już teraz, od wielu lat. I się takiego nic nie dzieje, bo rektor nie jest samobójcą. Jest wybierany przez wspólnotę akademicką. Jeżeli popełni błąd typu likwidacja wydziału, to wie, że spotka go albo odwołanie, albo inne sankcje. No więc to jest nic nadzwyczajnego, nic się nie dzieje, nic nowego.
W protestach również jest mowa w ogóle, że obniża się tutaj rangę wydziałów, że tylko się patrzy na całość uniwersytetu, że tak samo jest, jeśli chodzi o na przykład ewaluację uczelni, że będzie się oceniać uczelnie w całości, a nie poszczególne wydziały i to na przykład zaszkodzi uczelniom lokalnym, którym się zdarza, że na przykład są jakieś poszczególne ośrodki badawcze są na wysokim poziomie, nawet jeżeli ten uniwersytet jako całość nie jest pierwszy w Polsce.
To jest nietrafiony zarzut, ponieważ my będziemy oceniać uczelnie faktycznie jako całość, ale w dyscyplinach naukowych. Krótko mówiąc, jeżeli obecnie jakaś uczelnia regionalna ma dobry wydział matematyczny czy dobry wydział filologiczny, to ona i tak będzie dobrze oceniona. Będzie oceniona w dyscyplinie naukowej, a nie jako uczelnia jako całość, w sensie, że jest dobra lub zła. Nie ma takiego zero-jedynkowego podejścia do uczelni jako całości. Będzie oceniana w około 45 dyscyplinach. Każda uczelnia będzie, która prowadzi badania w danej dyscyplinie, mówi, zgłaszamy dyscyplinę filologię, nie wiem, matematykę, informatykę, prawo i te dyscypliny są oceniane, a nie uczelnia jako całość. Chodzi o to, że my rozbijamy pewne układy wewnątrz uczelni, które dotyczą wydziałów. Znaczy, na przykład, ze smutkiem to się rozumiem, ale na Uniwersytecie Warszawskim mamy dwa wydziały językowe, tak, które powstały ileś lat temu, dawno temu, bo się pokłócili profesorowie, jeden sobie założył jeden wydział, drugi, tak. Socjologia też jest rozbita na dwóch wydziałach europejskich, chyba jest na czterech prowadzona i tak dalej, i tak dalej. Teraz trzeba będzie się dogadać, zacząć prowadzić badania wspólnie, łączyć potencjał naukowy uczelni w poszczególnych obszarach, no i to też wielu osobom się może nie podobać, ale po pierwsze, my nie likwidujemy wydziałów, my mówimy tylko, że uczelnia sama ma zdecydować, jakie te wydziały są, ale nie mówimy, musicie mieć wydziały, bo jak jedna uczelnia chce mieć wydziały, to niech sobie ma, jak druga nie chce mieć, to nie zmuszajmy jej, żeby miała.
No i będzie taka sytuacja, że paru panów profesorów, rektorów, biznesmenów zajmujących się głównie łowieniem międzynarodowych grantów, na przykład uzna, że po co nam jakaś filologia klasyczna, na to jest zbyt mało studentów, po co nam filozofia. Takie drobne wydziały na prowincji bardzo łatwo zlikwidować, powrócić do nich będzie bardzo trudno.
Równie dobrze możliwe jest to teraz. Znaczy, w sensie, my nie zmieniamy stanu prawnego. W sensie, teraz też uczelnia może podjąć taką decyzję.
No to w takim razie w złą stronę idzie reforma, skoro nie zmieniacie takiego stanu prawnego, bo to jest chore.
Ale że co? Że uczelnia może podjąć decyzję, czy prowadzi kierunek studiów, czy nie? No to kto ma podjąć tę decyzję?
No, mi się wydaje, że Rzeczpospolita Polska powinna się interesować na przykład tym,
ale
czy
to my się interesujemy,
na
wyrażamy
w Szczecinie
zgodę.
Nie będzie filozofia, czy na przykład jej nie będzie.
Ale oczywiście, że tak. Tylko z drugiej strony minister nie może blokować w każdej sytuacji autonomicznej decyzji uczelni, czy chce prowadzić dany kierunek, czy nie. No bo to dochodzimy do takiej sytuacji gospodarki centralnie planowanej, a jednak uczelnie mają autonomię zagwarantowaną konstytucyjnie, tak? Zadaniem państwa jest zapewnić finansowanie tego typu działań. I to jest istotne, bo pan mówi, że istnieje ryzyko, że te kierunki studiów będą zamknięte. Nie, nie istnieje takie ryzyko, bo te kierunki będzie się opłacało prowadzić, bo my zmieniamy zasady finansowania szkolnictwa wyższego. I gdy będą tego typu kierunki, nawet gdy jest mało studentów, wprowadziliśmy taką zasadę, to opłaca się je prowadzić, ponieważ jest wystarczająco dużo środków z pieniędzy publicznych, które idzie algorytmem podziału środków finansowych do uczelni. Do zeszłego roku jeszcze faktycznie opłacało się mieć nieskończoną liczbę studentów, bo za każdego studenta dostawało się dodatkowe pieniądze. My wprowadziliśmy zasadę, że 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego, jak więcej macie studentów, to nie dostajecie za nich pieniędzy, bo macie prowadzić zajęcia na dobrym poziomie i przede wszystkim zatrzymaliśmy w ten sposób drenaż studentów z małych ośrodków akademickich do wielkich ośrodków akademickich. Mamy niż demograficzny, w związku z tym nie mogliśmy doprowadzić do sytuacji, w której duże miasta, duże ośrodki akademickie wyciągną lokalne elity tylko do siebie.
Czyli ten zarzut, który się pojawia, że ta ustawa zniszczy lokalne ośrodki, jest pana zdaniem nieprawdziwy?
Jest nieprawdziwy z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ustawa zakłada wzrost środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę, co samo w sobie gwarantuje, że żadna uczelnia nie straci żadnych środków finansowych. Dwa, wprowadziliśmy regionalną inicjatywę doskonałości, czyli dodatkowe środki finansowe, ponad 100 milionów złotych rocznie, które trafi do uczelni regionalnych na rozwój badań naukowych. Badań naukowych, znaczy nie na szkolnictwo wyższe, nie na dydaktykę, to na badania naukowe, po to, żeby te elity lokalne się formowały. Ale my z tych środków wyłączamy 16 najlepszych uczelni. 16 najlepszych uczelni nie może się po nie schylać. 100 milionów osobne idzie do uczelni regionalnych, podzielone na 12 makroregionów, tak aby każdy makroregion miał zabezpieczone niezbędne minimum do rozwoju swoich dyscyplin naukowych.
Słyszał pan o tym, czy takim coś nazywa system boloński?
Oczywiście.
To jest takie coś, teraz mówię, jak wygląda w praktyce, bo być może w teorii powinno to wyglądać bardzo pięknie, jak w Ameryce, ale w praktyce wygląda tak, że na przykład przychodzą na anglistykę studenci, którzy w Białymstoku studiowali politologię, ponieważ jest brak miejsc, więc wysyłani są na seminarium językoznawcze i prowadzący to seminarium musi ich nauczyć językoznawstwa, którego nie mieli. I w związku z tym albo obniży poziom seminarium dla reszty studentów, bo musi częściej uczyć rzeczy podstawowych, albo będzie lekceważył tych, którzy nic nie umieją i wymyślał dla nich jakieś łatwiejsze tematy.
Krótko mówiąc, mówimy pomiędzy przejściami pomiędzy kierunkami, tak? Że ktoś na pierwszym stopniu studiował inny kierunek, a na drugi stopień idzie na przykład na inny kierunek, tak? No tylko pytanie brzmi, kto ustala kryteria rekrutacji na studia? Sami profesorowie. Czy oni nie muszą przyjmować tych ludzi? Ustawa mówi, że egzamin wstępny można przeprowadzić na uczelnię. I dlatego my wprowadziliśmy między innymi zasadę, że nie opłaca się powyżej jakiegoś progu przyjmować studentów, bo do tej pory tak było. Znaczy uczelnie przyjmowały na masę studentów z różnych kierunków studiów, po to tylko, żeby dostać więcej pieniędzy. My z tą zasadą w zeszłym roku skończyliśmy, więc liczymy na to, że ten efekt zostanie poprawiony. Natomiast czy my powinniśmy zakazać na przykład studentowi po pierwszym, po studiach licencjackich na biologii pójść na studia drugiego stopnia na biofizykę na przykład? Moim zdaniem nie.
No zdecydowanie nie, tylko problem polega na tym, czy może być nauczycielem historii ktoś, kto na przykład tej historii miał de facto 2 lata.
Ale tu akurat jeżeli chodzi o historię, w ogóle o kształcenie nauczycieli, to z minister Zalewską tutaj mamy, bardzo się cieszę, bardzo zbieżne poglądy co do tego, aby znacząco ograniczyć możliwość kształcenia nauczycieli, w szczególności w szkołach, które nie prowadzą żadnych badań naukowych. Znaczy to jest już coś, co w tym projekcie zostało w zeszłym tygodniu poprawione i będzie ograniczone między innymi w wielu przypadkach przy kształceniu nauczycieli będą studia jednolite magisterskie. Więc o to dbamy, a no, dokształcanie się w ramach dodatkowych przedmiotów też będzie trwało co najmniej 2 lata, teraz to jest obecnie rok, więc tutaj cieszę się, że te standardy podwyższamy.
Lata 90., wczesne lata 2000 to były takie lata, kiedy kolejne rządy chwaliły się tym, że jest coraz więcej studentów, nie, bez względu na to, czy rządziła lewica, czy prawica, mówiono, że to jest nasz sukces. No potem mieliśmy dziesiątki tysięcy absolwentów prawa, absolwentów różnych europeistyk, politologii. Oni często teraz pracują dla dobrobytu Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych tego typu państw, bo pracy dla nich nie było. Czy mamy jakąś ideę, do czego chcemy dążyć w polityce naukowej?
Po pierwsze, to, że jest więcej studentów, samo w sobie nie jest złe. To teraz pytanie tylko, czy jednocześnie straciliśmy kształcenie elit. To znaczy, czy ta masowość spowodowała, że kształcenie najlepszych się pogorszyło? Niestety tak. Znaczy trzeba sobie to uświadomić, że najlepsze polskie uczelnie zaczęły wchodzić w system masowy zupełnie niepotrzebnie, biegnąc za pieniędzmi tak naprawdę, co tu dużo mówić. Jaki mamy pomysł? To, co też wspomniałem wcześniej. Ograniczamy możliwości finansowe dla uczelni, które mają więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. To powoduje, że te grupy wykładowe, ćwiczeniowe w większości powinny być dużo mniejsze. Wiele uczelni miało z tego powodu problem. To jest jeden z głównych zarzutów wobec nas, że my taką zasadę wprowadziliśmy. No ale coś za coś. Albo chcemy mieć jakość kształcenia, albo chcemy mieć jakość. Tak? My chcemy mieć jakość, więc to jest zasadnicza różnica. I wprowadzając tą zasadę, doprowadzamy do sytuacji, w której ta liczba osób na studiach w poszczególnych uczelniach będzie doprowadzona do takiego stanu, żeby ten wysoki poziom zapewnić. Z drugiej strony, no wprowadziliśmy też zasadę, że uczelnie są nagradzane za wysoką jakość badań naukowych. Czyli tam, gdzie jest wysoka jakość badań naukowych, zakładamy, że też będzie lepsza jakość kształcenia, w szczególności na studiach o profilu ogólnoakademickim. Więc te kilka zasad, które wprowadziliśmy, które też spotykają się z jakimś oporem, mamy nadzieję, że w ciągu 3 lat wprowadzą dobre efekty po prostu w uczelniach. To już w wielu widzimy po prostu. Niech pan sobie wyobrazi, że na niektórych uczelniach, na przykład na kierunku pedagogika, liczba studentów na jednego nauczyciela akademickiego to było 50. Znaczy, w ogóle nie ma opcji, żeby prowadzić jakiekolwiek
poszczególne zajęcia. Znaczy, nie ma mowy o pracy akademickiej.
No nie, to jest po prostu fikcja. To jest po prostu oszustwo. My z tym oszustwem kończymy.
Jak wygląda kwestia płatności za studia w Polsce w takim modelu, do którego rząd dąży?
No, my mamy konstytucyjną zasadę bezpłatności studiów w uczelniach publicznych,
ale wie pan, że to fikcja, bo uczelnie mają studia wieczorowe, zaoczne, różne inne.
Oczywiście, no ale no, tych studiów nie likwidujemy, bo no, z oczywistych względów byłoby to ograniczenie możliwości studiowania często dla osób niezamożnych, bo ze studiów niestacjonarnych często korzystają osoby, które w tygodniu pracują, a w weekend po prostu się uczą, więc a chociaż studia niestacjonarne w dużej mierze, one już powoli ulegają likwidacji ze względu na to, że po prostu jest niż demograficzny, więc i pewna pula osób, które chciała się dokształcić w latach 90. i na początku XXI wieku już została wykształcona, więc tutaj jakby tutaj nie zmieniamy jakoś dużo w tym zakresie, no bo tutaj pewne rzeczy po prostu rynkowo zostały zamknięte, tak? Natomiast nie ukrywamy, że chcemy mocno docisnąć uczelnie niepubliczne, które prowadzą tylko studia niestacjonarne w weekendy, bo tam zazwyczaj ten poziom jest no, zatrważająco niski.
Czytał pan taki artykuł wiele lat temu, był publikowany jednego z nestorów polskiej historii prawa, profesora Jacka Matuszewskiego, o kudrycyzacji nauki. Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację.
Nie czytałem tego artykułu, ale domyślam się, jakie tezy tam mogą być, bo sam byłem uczestnikiem prac legislacyjnych jeszcze jako szef Parlamentu Studentów RP, gdy swoje różne pomysły pani profesor Kudrycka wdrażała.
Dobrze, to ja artykuł panu dam w prezencie, proszę go sobie przeczytać, jest bardzo ciekawy. Problem polega na tym, być może niesłusznie, ale część pracowników akademickich, którzy buntują się przeciwko tej ustawie, twierdzą, że kudrytyzacja, czyli biurokratyczny absurd ponad nauką, cały czas trwa.
To prawda, trwa, ale dlaczego? Dlatego, że same uczelnie sobie narzucają te biurokratyczne elementy. My ponad rok temu wprowadziliśmy ustawę deregulującą obszar szkolnictwa wyższego. To była pierwsza rzecz, którą weszliśmy do resortu, przygotowaliśmy ustawę, która zdejmuje różnego rodzaju bzdurne, biurokratyczne wymogi wobec uczelni. I co się stało? Uczelnie nic nie zmieniły. Znaczy uczelniom jest wygodnie, w sensie ze smutkiem to stwierdzam, znaczy takie myślenie, my prosimy ich, przekonujemy, nie musicie już jakichś macierzy, efektów kształcenia robić, jakichś innych dziwnych rzeczy, nie musicie tego robić. No ale robiliśmy, a ja mówię, ale nie musicie. Ale my na wszelki wypadek lepiej zrobimy, bo później ktoś przyjdzie, będzie wymagał znowu, to lepiej, żeby było. No i to jest ten element taki autobiurokratyczny, to znaczy uczelni bardzo często się nie opłaca, znaczy uczelni się nie chce na przykład zlikwidować papierowych kart oceny dla studentów, papierowych indeksów, mimo że nie są wymagane już od wielu lat i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się absolutnie z tym zgadzam, że w uczelniach jest nadmiar biurokracji, tylko z przykrością to stwierdzam, że on w wielu miejscach wcale nie wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
Pytanie, czy ta konstytucja nauki, nad którą w tej chwili parlament i rząd pracują, jest odpowiedzią na te problemy, ale to jest pytanie, na które w naszej dyskusji do końca nie odpowiemy, bo już chyba dłużej pana ministra nie mogę męczyć pewnie do tej dyskusji. Jeszcze wrócimy, godzina 8:40. Pan Piotr Miller, przedstawiciel młodego pokolenia polskich polityków i wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my teraz posłuchamy sobie chyba w związku z tą rocznicą, która powinna być jutro, ale jutro jej nie będzie, bo nie będzie 29 lutego w tym roku, coś o Konfederacji Barskiej. To była pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie, autentyczny tekst z czasów Konfederacji Barskiej. Śpiewał oczywiście poznański bard Jacek Kowalski, jeden z tych ludzi, którzy pilnują, żeby w Polsce o czasach sarmackich i o takich wydarzeniach jak Konfederacja Barska pamiętano. A w studiu Radia Wnet już jest godzina 8:43. Kolejny gość, poseł klubu Kukiz 15, profesor Józef Brynkus. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Tu przed chwilą młody wiceminister nauki bronił konstytucji dla nauki premiera Jarosława Gowina. Pan obserwuje, jak rozumiem, proces prac nad tą ustawą.
No, oczywiście, obserwuję. Czekamy po prostu na to, co nam teraz w ostatecznej wersji do procedowania przedstawi ministerstwo na komisjach czy na podkomisji do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Otrzymuję różne, mnóstwo, mówię szczerze, różnego rodzaju informacji dotyczących tego, jakie to miałyby być zmiany. Ludzie są pracownicy przede wszystkim uczelni wyższych, nie tylko naukowcy, ale też osoby, które pracują tam na stanowiskach dydaktycznych, są trochę zaniepokojeni. Owszem, jest zadowolenie, że pewne zmiany zostały już uwzględnione, niemniej jednak pewne obawy pozostały. Mam nadzieję, że zostanie to uwzględnione w dalszym procedowaniu.
A co z tej ustawy jest takie najbardziej niepokojące? Co pana zdaniem powinno być zmienione?
Zdecydowanie najbardziej niepokojące są dwie rzeczy. A właściwie to nawet, nie, przepraszam, cztery rzeczy, które mogę teraz tak na szybko wymienić. Pierwsza kwestia to jest kwestia tych rad uczelni. Jakby one miały być wybierane, z jakiego grona, jaką funkcję były pełniły. Druga kwestia to olbrzymie uprawnienia, które otrzymuje rektor, a mówi się przecież o autonomii uczelni jako całości, a nie tylko rektorów. Nic dziwnego, że środowisko rektorskie praktycznie en bloc popiera tą ustawę. Na początku było bardzo przeciwne. W tej chwili nie ma praktycznie rektora, który by wyłamywał się z tego poparcia. Następne środowisko, które tak dość mocno popiera tą ustawę, to jest środowisko studenckie, głównie poprzez zagwarantowanie im udziału w sposób taki, można powiedzieć, dość pryncypialny i mało demokratyczny w tych radach uczelni. Kolejna kwestia, która jest problemem, to jest kwestia uprawnień naukowych, jakie będą posiadały uczelnie. Tu chodzi głównie o to, że stracą je rady wydziału, przejdzie to na senat. No i jeszcze jest bardzo duża obawa, że przez to właśnie uczelnie w mniejszych ośrodkach akademickich to takie deklarowanie przez pana ministra Gowina, że właśnie te średnie uczelnie w mniejszych uczelniach, ośrodkach akademickich nie stracą, jest po prostu taką zwykłą ściemą, bo gdy się popatrzy poprzez na konkrety, choćby w postaci takiej, że już został przecież wprowadzony taki jakby początek tej reformy w postaci dofinansowania i właśnie te uczelnie średnie mnóstwo straciły.
Trzeba się będzie dalej przyglądać w takim razie.
Tak, oczywiście.
Sprawie my w Radiu Wnet też będziemy.
Pamiętajmy
oczywiście
o tym, przepraszam, że przerywam, tak, że ta ustawa ma wejść od 1 października tego roku.
Czyli już to jest rewolucja albo może kontrrewolucja, która dzieje się na naszych oczach. Tymczasem historia stanęła w środku polityki, spory polsko-ukraińskie, polsko-izraelskie, nowelizacja do ustawy o IPN-ie. Pytany o kontrowersje wokół tego ukraińskiego działu tej nowelizacji, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że to klub Kukiz 15 tutaj wkręcił Prawo i Sprawiedliwość w tą sprawę. Dlaczego pan wkręcił w tą sprawę polityków koalicji rządzącej?
To znaczy tak, powiem szczerze, że dziwię się, że marszałek Terlecki powiedział coś takiego, bo to świadczyłoby trochę o małej jego zdolności przewidywania i też no, świadczyłoby o niskich kompetencjach politycznych. Być może mu to się wypsnęło, a teraz musi tego bronić jak nie wiadomo czego. My po prostu nie uważamy, że kogokolwiek w cokolwiek wkręciliśmy. Dla nas kwestia penalizacji banderyzmu, nacjonalizmu ukraińskiego, tego ludobójczego nacjonalizmu ukraińskiego było sprawą bardzo podstawową i chcieliśmy to zadekretować, ponieważ mamy do czynienia z bardzo mocną promocją banderyzmu nie tylko na Ukrainie, co w pewnym sensie można byłoby zrozumieć ze względu na to, że oni poszukują jakichś źródeł swojej tożsamości i uznali, że tym źródłem tożsamości będzie UPA-OUN. Natomiast jest nieporozumieniem, niezrozumiałe, brak akceptacji, znaczy brak reakcji ze strony polskich władz na promocję banderyzmu w Polsce. Stąd właśnie przede wszystkim na użytek wewnętrzny chcieliśmy ten element tej ustawy prowadzić.
Tylko tutaj pojawiają się dwa pytania. Jedne takie, czy rzeczywiście ta promocja w Polsce jest na tyle duża, że nie można było za pomocą dotychczasowych narzędzi jej zapobiegać, gdyby państwo chciało. Drugie jest pytanie już o szczegóły, na przykład o budzącą kontrowersję, tam pojawiającą się te daty od 25 roku. Są ludzie, którzy twierdzą, że po pierwsze bez sensu tutaj się okres międzywojenny miesza w te sprawy, bo to była jednak inna historia. Po drugie, że w momencie, kiedy rozpoczynamy polemikę historyczną z Ukrainą o to, co się działo w Polsce międzywojennej, to tak rozmywamy trochę odpowiedzialność za najgorszą jednak zbrodnię, jaką było ludobójstwo na Wołyniu, że działania ukraińskich organizacji przed wojną, nawet zamachy wojen bombowe, to jednak...
Napierackiego chociażby i tak dalej.
Tak, no ale to jednak, że to nie jest to samo, co zaplanowane ludobójstwo.
Czy w tym elemencie, tutaj ja mam odrębne zdanie, jeśli chodzi o całość klubu Kukiz 15, uważam, że powinno się wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie te zbrodnie ludobójstwa, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Być może z przesunięciem do roku 1947, bo rzeczywiście działalność UPA w tym okresie taki miała charakter i innych oczywiście oddziałów nacjonalistów ukraińskich i można byłoby dokonać pewnej korekty. Ja o tym zresztą to powiem uczciwie, nie jestem takim typowym politykiem, który próbuje kręcić, mówię generalnie wprost to, co sądzę na jakiś temat. W związku z tym przyznaję, że miałem tutaj odrębne zdanie od moich kolegów z Kukiz 15, ale to jest rzecz do poprawki i nie będzie jakiś specjalny, nie byłoby specjalnym problemem.
A wracając do tej promocji ukraińskiej ideologii nacjonalistycznej
w Polsce jest ona, powiedzmy sobie szczerze, wręcz nachalna. Wystarczy przejechać się na teren Polski południowo-wschodniej podczas różnego rodzaju uroczystości, te ukraińskich, te elementy tryzub i inne elementy nacjonalizmu ukraińskiego, tego zbrodniczego w tej wersji, są po prostu nachalne i obecne w przestrzeni publicznej. Stawianie pomników czy próby stawiania pomników, choćby banderze. Proszę pana, gdyby nie było tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, to w praktyce niemożliwe byłoby protestowanie przeciwko stawianiu pomników banderze, ponieważ nie byłoby podstaw prawnych do tego. W tej chwili są podstawy prawne.
Tymczasem jest tak, że mamy konflikt historyczny z Izraelem. W tle oczywiście są wpływy lobby proizraelskiego, lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Co w tej chwili powinien robić rząd Rzeczpospolitej? Bo tutaj mamy takie sprzeczne sygnały. Najpierw się mówi, że coś tam obiecaliśmy, że ta ustawa tak nie do końca będzie. Potem się mówi, że może znowelizujemy. Co należy robić?
To byłoby wręcz, powiedzmy, śmieszne i dla Polski uwłaczające, gdybyśmy na skutek tych nacisków, czy lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, czy też ze względu na naciski rządu izraelskiego, wycofali się z tych elementów ustawy o IPN-ie, które mówią o karaniu za czynieniu Polaków bądź Polski współodpowiedzialnymi za Holokaust. To jest po prostu niedopuszczalne. To nie jest tylko kwestia suwerenności decyzji, ale także, powiedzmy sobie szczerze, prawdy historycznej. Prawda historyczna jest jedna. Nie jest to ani polska, żydowska, niemiecka. Prawda historyczna jest jedna i to jest prawda, która jest wywiedziona z dokumentów. I z tego jednoznacznie wynika, że Polaków nie można czynić współodpowiedzialnymi za nazistowskie zbrodnie. I tu nie chodzi tylko o wprowadzenie zapisów, że penalizacja dotyczyłaby tylko tych wypowiedzi, w których pojawiają się sformułowania typu polskie obozy śmierci, czy polskie obozy koncentracyjne, czy zagłady. To jest za mało. Proszę sobie, w tym układzie, proszę pana, choćby na przykład taka wypowiedź profesora Żbikowskiego pokazuje, że środowiska żydowskie bardzo chętnie by wprowadziły taki element do tej ustawy, ponieważ dzięki temu mogliby i tak czynić Polaków współodpowiedzialnymi. Profesor Żbikowski tutaj postawił tak bulwersującą tezę, że dyskwalifikuje go całkowicie jako historyka czy profesora historii, że Żydom lepiej było w obozach, trochę powiedzmy skracając, w obozach koncentracyjnych, bo 20 tysięcy Żydów się uratowało. Dzięki temu sugeruje, że to Polacy dokonywali zbrodni na Żydach w tej przestrzeni pozaobozowej.
No dobrze, i teraz w świetle nowej ustawy, co robimy z profesorem Żbikowskim? Powinien pójść do więzienia za tą
wypowiedź? Nic, bo to nie jest wprost powiedziane, że Polacy byli współodpowiedzialni za zbrodnie ludobójstwa dokonywanego na Żydach, za Holokaust. Z chwilą, kiedy usłyszymy bądź przeczytamy takie sformułowanie, że Polacy robili to systemowo, wtedy oczywiście po prostu możemy wobec komuś postawić zarzut prawny. Natomiast takiej sytuacji nie, bo to jest pewnego rodzaju teza sporowana w sposób taki całkowicie nieuzasadniony, ale też ogólnikowy. Na tym się nie da oprzeć jakiegokolwiek aktu oskarżenia.
Tymczasem mamy ten kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. Komisja Knesetu żąda, żebyśmy w ogóle ustawę wycofali. My oczywiście nie musimy się przejmować tym, co żąda komisja w innym parlamencie. Pytanie jest w ogóle...
Cały czas mówimy o tym, że Izrael, że środowiska żydowskie. Pomyślmy też o Polsce, z tej perspektywy pomyślmy.
Dobrze, pomyślmy o polskiej polityce zagranicznej. Czy tymi międzynarodowymi hałasami powinniśmy się przejmować, czy uważać, że karawana polityki jedzie dalej?
Nie, no musimy się przejmować, ponieważ pamiętajmy, że my nie jesteśmy jakąś samotną wyspą na morzu i możemy sobie sami postępować w sposób taki całkowicie dowolny. Musimy uwzględniać racje też innych stron, ale nie znaczy to, że musimy po prostu je przyjmować. My musimy po prostu wyjaśniać pewne rzeczy, dogadywać się. Ja uważam, że komisja, albo zespół, który pojechał do Izraela, może spełnić tu określoną rolę, choć nie wiem, czy ten skład jest wystarczający, albo też kompetentny, żeby określić, dlaczego myśmy tą ustawę przyjęli, z jakiego powodu i wyjaśnić środowiskom żydowskim na całym świecie, przede wszystkim w Izraelu, że to nie będzie godziło w Żydów w żadnym stopniu. Przypomnienie, że Polacy ratowali Żydów, jest także dla samych Żydów czymś właściwym, ale też ich w pewnym sensie nobilitującym, bo uratowaliśmy tych Żydów.
Zdaje się, że środowiska żydowskie na świecie tak nie uważają, ponieważ chcą mieć monopol na bycie ofiarą.
Trudno. No to faktycznie, to, że chcą mieć monopol na bycie ofiarą, to jest, na to mamy dowodów wiele, choćby to, że nie przyjęli ustawy o ludobójstwie Ormian, więc sprawa jest ewidentna. No dzięki temu, stawiając się w roli ofiary, takiej powszechnej ofiary, liczą na jakieś korzyści, nie tylko tutaj materialne, bo to się przede wszystkim podkreśla, ale w moim przekonaniu także korzyści wizerunkowe, wielorakie. Choćby to, że właśnie z pozycji ofiary stali się bardzo silnym podmiotem działań międzynarodowych. Więc ta sprawa jest ewidentna.
Tak
nie oznacza to, że my na to nie możemy reagować.
Tak wygląda to, że polska polityka się obraca wokół tych spraw historycznych, a przecież wiele się też dzieje innych rzeczy. Teraz pytanie do pana jako do posła. Co się jeszcze dzieje w parlamencie ważnego, żebyśmy już nie byli tylko wokół tych spraw IPN-owskich?
Jeżeli chodzi o obecne posiedzenie Sejmu, i są dwie rzeczy, które dla mnie są bardzo ważne. To jest jako człowieka zajmującego się w parlamencie określoną dziedziną. To jest kwestia ustawy prawo wodne. Tam jest zmiana, która pozornie jest zmianą drobną, niemniej jednak istotną dla funkcjonowania ludzi, dla kosztów wody, także dla działalności gospodarczej. I druga rzecz, która dla mnie już nie ze względu na to, że jestem członkiem jakiejś komisji parlamentarnej, tylko ze względu na w ogóle Polaków, to jest ustawa o komornikach. Niestety trzeba powiedzieć jasno, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj przyjmuje taką ustawę, która będzie korzystna przede wszystkim dla komorników, co niestety chyba w sposób taki freudowski samemu posłowi sprawozdawcy Waldemarowi Budzie się wypsnęło, który stwierdził, że ta ustawa to jest ukłon w stronę komorników. Na to nie możemy pozwolić.
No to jest chyba niedobrze, bo ta władza idąca do wyborów mówiła, że ukróci samodzielność komorniczą w Polsce i różne nadużycia.
To nawet nie chodzi o samodzielność, tylko powiedzmy te nadużycia. No to jest kolejna grupa, która powinna być przywrócona, w której powinien być przywrócony pewien porządek, bo wiadomo jest, że komornik pełni funkcje także pożyteczne. No nie może być tak, że na przykład jest ktoś dłużnikiem i w nieskończoność tego długu nie oddaje, nie? Natomiast nie może to być, ten dług nie może być pożywką dla nadmiernego bogacenia się komorników. Tu musi być płaca adekwatna do wykonanej pracy.
To są sprawy, o których myślę, że będziemy musieli oddzielnie porozmawiać, o tej sprawie związanej z ustawodawstwem dotyczącym izb komorniczych. Nie uciekniemy od tej historii, o której zaczęliśmy. Dostałem tutaj od kogoś z naszych słuchaczy takie zdanie, że tryzub to herb Ukrainy, tak jak litewska pogoń i polski orzeł, a nie tylko symbol nacjonalistyczny. To chyba pokazuje, jak trudno będzie tutaj rozgraniczać, właśnie ze względu na to, co pan mówił, że Ukraińcy przyjęli to jako swoją ideę w pewnym sensie, to co robiło ugrupowanie nacjonalistyczne.
No tak, oczywiście, że tak. To jest sprawa, no mówię, ja sobie zdaję sprawę z tego, z rzeczywistości zarówno historycznej, jak i politycznej na Ukrainie, ale nie oznacza, że tą rzeczywistość my musimy akceptować. Wręcz przeciwnie. My musimy podnosić zastrzeżenia do tego, w jaki sposób i na czym tą swoją tożsamość narodową budują Ukraińcy.
No dobrze, ale skoro to jest herb Ukrainy, jeśli na przykład będzie nie pomnik, nie żaden pomnik, tylko na przykład cmentarz wojenny, gdzie leżą Ukraińcy.
Ale cmentarze wojenne są...
I tam będzie na przykład herb Ukrainy, to co będziemy mówić, że to jest symbolika nacjonalistyczna?
Oczywiście, że nie. Cmentarze nie są miejscem publicznym sensu stricte. My nawet nie protestujemy przeciwko temu, żeby na przykład na cmentarzach były mogiły żołnierzy sowieckich. To jest właściwe miejsce. Cmentarz to jest całkiem odrębna, jak to mówiąc kolokwialnie, para kaloszy. To reguluje specjalne rozwiązania prawne i zarówno polskie, jak i też międzynarodowe. Tam to nie jest kwestia takiej właśnie nachalnej propagandy, tam może taki element występować na konkretnym miejscu, czyli na mogile ofiary pochodzenia ukraińskiego.
Godzina 8:59, no i chyba musimy niestety kończyć naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Józef Brynkus, poseł klubu Kukiz 15 i historyk, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.